Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Niny Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Freya Economics to książka popularno-naukowa z pogranicza ekonomii, socjologii i analizy danych, napisana przez Stephena Dlewitta oraz dziennikarza Stephena J. Dubnera. W edycji dwudziestolecia powraca jej podstawowa propozycja: ekonomia nie musi dotyczyć wyłącznie pieniędzy, rynków i firm. Może być narzędziem do badania codziennych zachowań, gdy ludzie reagują na nagrody, kary, dostęp do informacji oraz własny interes. Autorzy zestawiają pozornie odległe zagadnienia. Między innymi oszustwa nauczycieli, praktyki agentów nieruchomości, strukturę gangu handlującego krackiem, zapasy sumo, wybór imion i przestępczość. Nie tworzą jednak jednolitej teorii społeczeństwa. Raczej pokazują serię dochodzeń, w których duże zbiory danych pomagają podważyć wygodne wyjaśnienia. Celem książki jest nauczenie czytelnika sceptycyzmu wobec obiegowych opinii oraz pytania, jakie bodźce naprawdę stoją za konkretnym działaniem. Jej styl jest przystępny, prowokacyjny i oparty na zaskakujących przykładach, a nie na formalnym wykładzie ekonomii. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, bodźce jako ukryty mechanizm decyzji. Najważniejszą ideą książki jest traktowanie bodźców jako klucza do ludzkiego działania. Bodźcem może być pieniądz, ale także prestiż, strach przed karą, wygoda, lojalność wobec grupy albo przewaga informacyjna. Lewitt i Dubner nie zakładają, że ludzie zawsze kalkulują idealnie. Pokazują raczej, że nawet zachowania pozornie nierozsądne stają się bardziej zrozumiałe, gdy zapyta się o korzyści i koszty widziane przez osobę, która je podejmuje. Dlatego książka analizuje między innymi oszustwa nauczycieli przy testach standaryzowanych. Jeśli wyniki testów są mocno powiązane z oceną pracy, nagrodą lub reputacją, część osób może próbować manipulować rezultatem zamiast poprawiać nauczanie. To nie dowodzi, że każdy nauczyciel oszukuje. Wyjaśnia natomiast, dlaczego sam system oceny może tworzyć pokusę nadużycia. Podobnie autorzy przyglądają się rynkom, na których jedna strona wie znacznie więcej od drugiej. W takim środowisku deklarowane motywy i rzeczywiste interesy mogą się rozchodzić. Wartość tej perspektywy polega na zmianie pytania. Zamiast pytać, czy dane zachowanie jest dziwne lub moralnie oburzające, czytelnik ma zbadać, jakie reguły nagradzają je, tolerują albo utrudniają. Taka analiza nie usprawiedliwia czynów, lecz pomaga projektować rozsądniejsze zasady i kontrole. Po drugie, dane jako narzędzie wykrywania oszustw i wzorców. Freya Economics wyróżnia się przekonaniem, że dane mogą ujawnić zachowania niewidoczne w pojedynczych historiach. Autorzy interesują się przede wszystkim wzorcami, które trudno wyjaśnić przypadkiem. W rozdziale o nauczycielach analizują rozkład odpowiedzi uczniów, aby szukać sygnałów możliwej ingerencji w arkusze. Nie opierają oskarżenia na wrażeniu, że ktoś wydaje się podejrzany. Szukają anomalii, na przykład niezwykle podobnych błędów lub nietypowej poprawy odpowiedzi, a następnie sprawdzają, czy wzorzec powtarza się. To ważna lekcja o różnicy między obserwacją a dowodem. Dane nie mówią same za siebie, a korelacja nie rozstrzyga jeszcze o przyczynie. Mogą jednak zawężać pole poszukiwań i pozwalają testować intuicję na większej liczbie przypadków. Książka pokazuje również ograniczenie tego podejścia. Statystyczny ślad może wskazywać na problem, ale wymaga ostrożnej interpretacji oraz znajomości instytucji, z której pochodzą dane. Ten sam wynik liczbowy może mieć różne przyczyny. Czytelnik otrzymuje więc nie podręcznik technik statystycznych, lecz model myślenia dochodzeniowego formułować proste pytanie. Zgromadzić odpowiednie informacje, poszukać odstępstw od normy i nie mylić efektownej liczby z pełnym wyjaśnieniem. Po trzecie, asymetria informacji na rynku nieruchomości i poza nim jednym z najbardziej znanych przykładów w książce jest analiza agentów nieruchomości. Autorzy porównują sposób sprzedaży domów klientów z decyzjami agentów sprzedających własne nieruchomości. Punkt nie polega na prostym stwierdzeniu, że pośrednicy są nieuczciwi. Chodzi o strukturę prowizji i o nierówny dostęp do informacji. Dla właściciela nawet niewielka zmiana ceny sprzedaży może oznaczać znaczącą kwotę. Dla agenta dodatkowy zysk z dłuższego oczekiwania na lepszą ofertę może być relatywnie mały w porównaniu z kosztem czasu i ryzykiem, że transakcja nie dojdzie do skutku. Taka konstrukcja wynagrodzenia może zachęcać do szybszego zamknięcia sprzedaży. Przykład objaśnia pojęcie konfliktu interesów bez konieczności przypisywania uczestnikom złych intencji. Dwie strony formalnie współpracują, lecz ich optymalne decyzje nie muszą być identyczne. Książka wykorzystuje tę sytuację, by pokazać szersze znaczenie informacji. Osoba dysponująca wiedzą o cenach, jakości, procedurach lub ryzyku może wpływać na decyzję mniej poinformowanego partnera. W praktyce warto więc pytać, kto zna zasady gry najlepiej, jak jest wynagradzany i czy jego rekomendacja pozostaje korzystna także wtedy, gdy interes klienta jest inny. To użyteczne narzędzie do oceny usług, umów i systemów prowizyjnych. Po czwarte, nieoczywiste porównania i koszt konwencjonalnej mądrości, autorzy świadomie wybierają pytania, które wydają się niepasujące do ekonomii. Zestawiają nauczycieli z zapaśnikami sumo, analizują hierarchię w gangu handlującym krackiem i pytają o bezpieczeństwo basenów oraz broni. Takie porównania nie są wyłącznie chwytem stylistycznym. Mają zmusić czytelnika do rozdzielenia intuicji od mierzalnego ryzyka, a także do szukania wspólnej struktury w odmiennych środowiskach. W przypadku sumo książka bada możliwość ustawiania walk przez analizę sytuacji, w których stawka dla jednego zawodnika jest szczególnie wysoka. W opisie gangu rozbija popularny obraz handlu narkotykami jako szybkiej drogi do bogactwa, pokazując silną nierówność dochodów i niewielkie zarobki osób z najniższych szczebli. Te przykłady uczą, że medialnie atrakcyjna historia może przesłonić rozkład korzyści i ryzyka. Równocześnie prowokacyjny format ma cenę. Łatwo zapamiętać zaskakujący wniosek, a trudniej metodę zastrzeżenia i granice jego zastosowania. Książkę najlepiej czytać nie jako zbiór ostatecznych odpowiedzi, lecz jako trening formułowania lepszych pytań. Jej wartość rośnie, gdy odbiorca sprawdza. Czy zastosowane porównanie dotyczy podobnych bodźców, podobnych danych i podobnych instytucji, zamiast przenosić wniosek automatycznie na każdą sytuację? Na koniec przestępczość. Rodzicielstwo i ostrożność wobec przyczynowości. Freekonomic podejmuje tematy obciążone silnymi przekonaniami społecznymi. Zwłaszcza przestępczość i wpływ rodziców na przyszłość dzieci. Autorzy kwestionują proste opowieści o tym, co rzekomo powoduje spadek przestępczości albo gwarantuje sukces edukacyjny. W rozważaniach o rodzicielstwie rozróżniają cechy rodziny, które współwystępują z wynikami dzieci, od działań rodziców, które rzeczywiście mogą te wyniki wywoływać. Jest to podstawowy problem badań obserwacyjnych. Rodziny podejmują różne decyzje, ale różnią się też dochodem, wykształceniem, otoczeniem i wieloma cechami trudnymi do zmierzenia. Sam fakt, że dwie rzeczy idą ze sobą w parze, nie dowodzi, że jedna stworzyła drugą. Najbardziej kontrowersyjna część książki łączy późniejszy spadek przestępczości w Stanach Zjednoczonych z wcześniejszą legalizacją aborcji. To przykład tezy, która wywołała szeroką debatę i krytykę dotyczącą metod interpretacji oraz konsekwencji etycznych. Niezależnie od oceny tej konkretnej hipotezy, książka pokazuje, jak trudno przypisać wielką zmianę społeczną jednej przyczynie. Jej użyteczna lekcja brzmi: trzeba porównywać alternatywne wyjaśnienia, sprawdzać moment wystąpienia efektu i odróżniać analizę danych od moralnej oceny polityki. Podsumowując, książka będzie szczególnie wartościowa dla czytelników, którzy chcą lepiej rozumieć zachowania ludzi, instytucje i publiczne debaty. Ale nie szukają klasycznego podręcznika ekonomii. Skorzystają z niej osoby zainteresowane ekonomią behawioralną, polityką publiczną, dziennikarstwem danych, edukacją oraz mechanizmami rynku. Jej praktyczną korzyścią jest nawyk zadawania trzech pytań: kto ma jaki interes? Jakie informacje posiadają poszczególne strony i czy obserwowany związek rzeczywiście oznacza przyczynę? Są to pytania przydatne przy ocenie statystyk, ofert handlowych, systemów premiowych i medialnych wyjaśnień złożonych problemów. Intelektualnie Freakonomic zachęca do powściągliwości wobec odpowiedzi, które brzmią zbyt oczywiście. Nie zastępuje jednak solidnego kursu metod badawczych. Czytelnik nie otrzymuje pełnej instrukcji projektowania badań ani systematycznego wykładu statystyki, a niektóre tezy były przedmiotem uzasadnionych sporów. Na tle podobnych książek popularno-naukowych wyróżnia ją połączenie reporterskiej narracji z ekonomicznym spojrzeniem na bodźce oraz skłonność do używania nieoczywistych danych. Zamiast obiecywać jedną wielką teorię społeczeństwa, prezentuje sposób pracy nad zagadką. To właśnie różnorodność przykładów od testów szkolnych po rynek nieruchomości i sport. Sprawia, że książka pozostaje dobrym wprowadzeniem do myślenia o ukrytych regułach ludzkich decyzji. Najlepiej czytać ją krytycznie, traktując zaskoczenie jako początek analizy, a nie jej zakończenie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steven D. Levitt, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.